Radio Kraków Kultura.
W studiu Radio Kraków Kultura moi goście mają przed sobą kawę, mają przed sobą wodę i mają przed sobą również gotowość, żeby nam opowiedzieć o swojej najnowszej płycie No Midi. Dzień dobry, Konrad Kujawa, Mikołaj Oleszczuk, dzień dobry.
Dzień dobry, bardzo miło.
Dzień dobry, hejka.
Nam również bardzo miło was gościć w studiu Radia Kraków Kultura, zwłaszcza, że z pustymi rękoma nie przychodzicie, bo 9 marca miała premierę wasza epka, wydana nakładem polskiej zresztą wytwórni, o takę wytwórnię walczyłem, bo od tego się przecież ta nazwa chyba bierze, o takie Records. I tam pojawiła się wasza płyta Movement, o której będziemy dzisiaj rozmawiać, bo to wasze pierwsze wspólne wydawnictwo, chociaż nie jest to pierwszy krok w waszej historii, bo live acty i w Krakowie, ale też między innymi na festiwalu LAS zostały już zagrane. Natomiast musimy zacząć tę opowieść i tę historię od samego początku, czyli od tego, w jaki sposób dochodzi do takich współprac jak wasza. Mi osobiście kojarzą się producenci muzyki i producentki muzyki elektronicznej, ale też DJ jako osoby, które lubią pracę taką w studiu, taką własną pracę w zamknięciu i w izolacji, w jakiegoś rodzaju odosobnieniu, które sprzyja przetwarzaniu emocji na muzykę. A tutaj w waszym wypadku pojawia się duet. Oczywiście duety nie są niczym abstrakcyjnym w świecie muzyki elektronicznej, ale przeróżne są okoliczności powstawania tych duetów. Jakie były okoliczności w przypadku No Midi?
Generalnie znamy się z Konradem ze studiów tak naprawdę, ale do współpracy muzycznej myślę, że dojrzewaliśmy, ile? 10 lat praktycznie?
No.
Więc trochę czasu to trwało. Mieliśmy razem studio, to trochę nas połączyło. Wynajmowaliśmy studio na krakowskim kombinacie w okolicach. Jeszcze z Kową, którego serdecznie pozdrawiamy i jakoś tak po prostu gdzieś trochę jak takie piłeczki po prostu się gdzieś tam odbijaliśmy muzycznie, aż w końcu każdy z nas gdzieś tam rozwijał się w swoją stronę i nagle znaleźliśmy płaszczyznę wspólną. Ja pamiętam taki konkretnie wieczór, gdzie troszeczkę bardziej nad takim projektem organic house'owym zacząłem pracować i podjechałem do Konrada i mówię: Konrad, kurczę, może ty byś mi coś tutaj do tego dograł, nie? Może coś z tego wyjdzie.
No mi się wydaje, że to jest trochę projekt uczący odpuszczania, że jakby to, że my się bardzo długo znamy i trochę w innych rejonach muzycznych zawsze funkcjonowaliśmy, a tutaj właśnie troszkę podeszliśmy do tego na zasadzie, że nieważne, w sensie, że po prostu dobrze nam się spędza razem czas, fajnie nam się robi razem rzeczy i jakby wydaje mi się, że nikt nie naciskał na to, co to konkretnie ma być, nikt nie miał w głowie, że to ma być taki, a nie inny format, po prostu pobawmy się i zobaczmy, co z tego wyjdzie. No i na razie wychodzi, więc...
A mówisz o tym, że pochodzicie z trochę różnych światów muzycznych. Oczywiście to cały czas jest świat muzyki elektronicznej, tak, szeroko tak. pojętej i do tego można byłoby również powiedzieć, że klubowej muzyki elektronicznej. Natomiast jakie to są światy? To znaczy, czym one się różniły? Różnią cały czas, bo przecież No Midi nie zastępuje również waszych takich solowych projektów, które cały czas prowadzicie. Więc co jest takiego między wami innego, co sprawiło, że z tych połączonych sił mogło powstać No Midi?
No na pewno w tej muzyce słychać mikołajowe, progresywny background.
Bo ty się, Mikołaj, ze sceny DJ-skiej wywodzisz, prawda?
Generalnie tak, tak mi się wydaje. No, w sensie ten DJing był pierwszy, szybko zaczęły się pojawiać jakieś tam pierwsze kroki w produkcji, ale tak, ja tak stricte z muzyki elektronicznej, że tak powiem, się wywodzę. Tak naprawdę chyba zajawka na muzykę elektroniczną mi z kolei przyszła od jakichś różnych soundtracków z retro gier i w ten sposób skoczyłem w
elektronikę. Bo to byłby taki klasyczny dość model, że osoba, która zajmuje się DJingiem, czy zajmuje się również byciem promotorem, organizowaniem imprez, w końcu przechodzi na tą, nie wiem, czy jasną, czy ciemną stronę mocy, czyli do studia produkcyjnego. I taka linia czasu bardzo często się pojawia, chociaż nie wszyscy DJ-e zaczynają produkować muzykę, tak, o to tak. Zresztą też będę was dzisiaj pytać, ale ty, Konrad, właściwie od samego początku zajmowałeś się produkcją.
No ja od drugiej strony, tak, że dla mnie ten DJing to była jednak taka rzecz poboczna, a zawsze bardziej mnie interesowało po prostu robienie muzyki i to tak od jakichś kapel punkowo-rokujących po właśnie jakieś bardziej cięższe techno, klubowe, po ostatnie już w ogóle zupełnie, może nie zupełnie, ale mało elektroniczne klimaty, bardziej jakieś R&B rzeczy. Także ja sobie kombinuję, raczej właśnie wolę, tak jak mówisz, sam siedzieć w studio, a ten DJing był gdzieś na boku, a u Mikiego wydaje mi się, że troszkę na odwrót, że DJing był bardziej w centrum, a zabawy dookoła przyszły z czasem.
To o ten DJing jeszcze zapytam, bo to też profesja, która jest mi bliska. Czy DJing w waszych różnych perspektywach, które macie, może być formą przedstawiania, performowania muzyki pomocną w studiu i w produkcji? To znaczy, czy to doświadczenie DJ-skie w jakiś sposób wpływa na sposób może, czy podejście, czy może czucie w studiu?
Wiesz co, ja szczerze mówiąc powiem trochę kontrowersyjnie. Myślę, że potrafi być często dużym bagażem. To znaczy nakłada bardzo nam klapki, bo z DJingiem celowo musimy patrzeć bardzo, celować w różne gatunki, dobierać muzykę do konkretnych przestrzeni. I często to może wpływać, że kiedy już przychodzimy do studia, bardzo jesteśmy skoncentrowani na danym celu, a często produkcja muzyki to jest tak naprawdę droga i podczas tej drogi czasami wyjdzie coś fajnego, coś, co będzie po prostu czymś, co zaskoczy nas i innych ludzi. Więc DJing potrafi być takim bagażem, ale na pewno, kurczę, daje nam pewien jakiś taki podstawowy warsztat, nie? I pomaga też z kolei w kolejnych jakby etapach, kiedy już mamy te utwory, no bo już wiemy, gdzie je puszczać, gdzie je promować, w jakim kontekście one powinny być osadzone.
To trochę przypominają mi się takie historie, które opowiadają mi twórcy na przykład altpopowej muzyki tutaj w studiu Radia Kraków Kultura, że na przykład klasyczne wykształcenie, to może będzie ciebie, Konrad, bardziej dotyczyło, klasyczne wykształcenie w muzyce, to znaczy przejście tej drogi akademii muzycznej i tak dalej, często właśnie wrzuca twórcę lub twórczynię w jakieś konkretne kanony i trudniej jest wtedy się ich pozbyć. To znaczy, to wymaga jakiejś energii, żeby pozostawić te schematy, których się nauczono.
No dla mnie to są też jakby zupełnie inne skille, tak? Bycie dobrym DJ-em, a bycie producentem, to nie trzeba być jednym, żeby być drugim. I to, co mówi Mikołaj, że tak, to trochę o celowość produkcji tej muzyki. Jeżeli ktoś planuje robić tą muzykę stricte pod labele wydające muzykę klubową, no to znajomość z klubem jakby trzeba ją mieć, tak? Czyli trzeba wiedzieć, że te kawałki muszą być w pewien sposób skonstruowane, żeby je się dobrze grało i tak dalej. No ale jeżeli chcesz po prostu eksperymentować i bawić się w robieniu muzyki, no to już niekoniecznie, nie? Także mi się wydaje, że to są trochę różne ścieżki, które gdzieś tam się zazębiają, ale też wymagają różnych predyspozycji i różnego mindsetu.
To jeszcze na koniec tej pierwszej części rozmowy zapytam o te różne w takim razie podejścia. To znaczy, czy w waszej drodze, w waszym wspólnym siedzeniu w studiu macie takie myślenie o tym, że te utwory docelowo są komponowane, tworzone po to, żeby trafiły później do case'a DJ-skiego albo na DJ-ski pendrive, a następnie na parkiet?
No, nie, może czasami. Czasami niektóre utwory chyba gdzieś tam jakiś kierunek początkowy jest, ale kurczę, to się chyba tak rozjeżdża z czasem, jak już siądziemy.
To raz, że to, z czym ty siadasz do robienia muzyki, a z czym wychodzisz ze studia, to raczej są dwie zupełnie, przynajmniej w naszym przypadku, są dwie zupełnie inne rzeczy. Na dwa, że to jednak docelowo miała być muzyka grana na żywo, tak? Także my też o tym musimy w kontekście, czy będziemy w stanie to potem w jakiś sposób odtworzyć tak, żeby to miało ręce i nogi. Że raczej ten aspekt i to też trochę,
to
mówiąc o tej epce, to też są jakby numery, które z założenia są częścią naszego live actu, gdzie my je tam lekko podrasowaliśmy tak, żeby to kompozycyjnie bardziej miało A i Z.
Tu Radio Kraków Kultura.
Ja jestem bliska takiemu myśleniu, że proces twórczy to jest proces, który powinien być zupełnie odizolowany od wszelkich innych procesów towarzyszących wydawaniu muzyki. Wiadomo, że żyjemy w czasach takich, że artysta musi i być aktywny na mediach społecznościowych i musi sobie robić zdjęcia i musi mieć kontakt z klubami najczęściej, zwłaszcza jeżeli mówimy o tej undergroundowej, alternatywnej scenie muzyki elektronicznej w Polsce. Nie wiem, czy jest inna scena muzyki elektronicznej w Polsce, być może są Cats and Dogs, być może zaliczają się czy Rysy do innej sceny muzyki elektronicznej, ale większość elektroniki w Polsce budowana jest na undergroundzie. Jednak opowiedzcie trochę o tym, w jaki sposób tworzycie te numery. Czy lubicie się spotykać w studiu i usiąść do wspólnego eksperymentowania, czy na przykład odbywa się to ping-pongiem online'owym, który też przecież jest dzisiaj praktykowany. Chociaż byłoby trochę szkoda, bo mieszkacie w Krakowie i myślę, że tutaj kontaktowanie się online byłoby jakąś stratą energii. Jak to u was wygląda?
Mamy taki dosyć, wypracowaliśmy sobie workflow prosty. Spotykamy się co wtorki, po prostu. Tak jak klasycznie na próby, po prostu jakby w salce, jak klasycznie
zespołem. Ja pamiętam, że miałem takie bardzo doświadczenie, właśnie gimnazjalny flashback, jak szedłem po raz pierwszy z gitarą na próbę, wiesz, w tygodniu, to miałem takie, się czułem, miał 16 lat i grał, wiesz, w garażu z kolegami.
No, tym bardziej, że studio nasze też ma swój specyficzny klimat, który aktualnie mamy, więc...
Co jest takiego specyficznego? Zobaczmy to, o czym ma wyobraźni.
Myślę, że miejsce. Nie chcę do końca zdradzać za bardzo szczegółów.
Nie jest w centrum,
jest po prostu otoczone przyrodą i raczej w takim bardzo odludnym miejscu, powiedzmy.
Wpisuje się w undergroundowy,
tak,
podwalin tej kultury.
Tak, ale generalnie spotykamy się co wtorki. Proces jest dosyć w sumie prosty. Siadamy, zaczynamy od prostego loopa na samą perkusję, powiedzmy, czy baseline. I dalej tak jakby dogrywamy po kolei ścieżki. I tutaj ten w zasadzie często wygląda tak, że ten zarys utworu powstaje w pierwszą godzinę, a później kolejną godzinę po prostu my sobie go gramy na różne sposoby i w ten sposób wychodzi nam już może nie do końca gotowy materiał, bo tam wiadomo, już tych detali dalej jest bardzo dużo do dopracowania, nie? Ale faktycznie jest to taki proces, w którym my po prostu mamy dużo zabawy nad samym tworzeniem tego.
A co z tą nazwą No MIDI? Dlaczego No MIDI?
Bo nie lubimy się z technologią MIDI i mieliśmy podejście do jej okiełznania.
Czy chodzi o to, że was zawodzi, czy jest niewystarczająca na wasze potrzeby?
Chyba nie umieliśmy tego po prostu podłączyć odpowiednio. No, jakby...
Żyjemy w cyfrowym, bezprzewodowym świecie i to była nasza świadoma decyzja, że trzeba iść w tą stronę i
tak.
Trzeba porzucić okablowanie na rzecz
hardware'u.
Bardziej chodzi o synchronizację naszych instrumentów.
Ale też bardzo istotny element i mogliśmy to już usłyszeć na utworze, który przed chwilą się zakończył, Holding Tutaj, to jest wokal. Ja, Konrad, pamiętam ciebie z pierwszych twoich wydawnictw elektronicznych. Zresztą w Radiu Kraków rozmawialiśmy niejednokrotnie o twojej muzyce. Byłeś moim gościem w programach i pamiętam, że ta muzyka nie zawierała wtedy żadnego wokalu, a tutaj pojawia się wokal, który należy do ciebie, tak?
Wiesz co, jakby zaskakująco zawierała często. Te wokale często były jakoś tak poukrywane, że po prostu, nie wiem, może też widzisz to tutaj na tym materiale, że ten wokal, no tam jedna piosenka chyba nie ta, która akurat leciała, ale jedna piosenka tak naprawdę ma ten wokal napisany piosenkowo, tak? Mm-hmm. Czyli ma zwrotkę, ma refren, ma kawałek tekstu dłuższy niż zalupowane dwie linijki. No a raczej ten wokal to jest kolejny instrument, nie? To nie jest taki, wiesz, motyw przewodni, centralny utworu, tylko raczej ja wykorzystuję te wokale jako po prostu kolejny instrument, gdzie one są gdzieś tam w tle, często na jakichś efektach, że często możesz nawet nie wiedzieć, że to jest mój wokal, a jeżeli już wiesz, że jest wokal, w sensie mi się często zdarza, że ktoś pyta, że to nie są sample, no okej, nie, że raczej takie mam do tego podejście. No i te gitary też mi się wydaje, że jak mówisz komuś, że to są partie gitarowe grane pod elektronikę, to pierwsze wrażenie może być, że ja tam solówki, wiesz, jak Gary Moore, a to też tak nie jest, nie, że ta gitara raczej ma się dopasowywać do tego, co gra Miki. bo raczej taki mamy podział, że ta sekcja rytmiczna, bas, ta główna taka oś otworu, utworu to jest robota Mikołaja, a ja po prostu szukam tam miejsca, żeby dodać jednak coś żywego. No i właśnie bardzo mocno ten element, o którym rozmawialiśmy wcześniej, czyli to nie ma być wysyłane sobie, zaprogramowane coś obliczone na pewien efekt, tylko to ma być rezultat tego, że my się spotykamy, mamy przez 2 godzinki fan i to ma sobie płynąć po prostu.
Ja obserwuję, że twórcy muzyki elektronicznej i to dzieje się także w Polsce, coraz częściej i coraz śmielej sięgają po wokal jako instrument, ale właśnie wokal w takim wydaniu, jaki wy prezentujecie, czyli to nie są samplowane znalezione, albo gdzieś od razu już znalezione sample, które gdzieś tam są przetwarzane i wkomponowywane w utwór, tylko faktycznie pojawia się ten element mikrofonu i tego zaśpiewania po prostu w takiej wersji bardziej piosenkowej. Natomiast jest to też u was taki element, który sprawia, że wy trochę przełamujecie konwencję klubową. Zbliża was to do jakiejś bardziej alternatywnej, powiedziałabym, elektroniczno-popowej sceny
tak,
nawet.
Tak. Zdecydowanie. W stosunku do utworów, które powiedzmy gdzieś tam ja z kolei na innych wydawnictwach miałem, no to tak, to jest inny świat, nie? W sensie też możemy troszeczkę szerzej tą muzykę promować w takim znaczeniu. Ona może trafić nie tylko do ludzi, którzy faktycznie lubią siedzieć w tych piwnicach, tak jak my i spędzać w ten sposób weekendy, tylko też po prostu robią, mają inne zajęcia, inne życia i generalnie taka muzyka może też dla nich rezonować, tak? Im rezonować.
A jak wam się wydaje, czy publiczność w Polsce jest ta publiczność, o której mówimy, czyli piwniczna, czyli ta, która nastawiona jest głównie na undergroundową muzykę elektroniczną, ma w sobie taką chęć i gotowość, żeby przyjmować elektronikę, która zawiera no właśnie takie twisty w postaci chociażby żywych instrumentów, czy właśnie tego wokalu wspomnianego?
Mi się wydaje, że na pewno osoby laickie, że tak powiem, czyli nie wkręcone gdzieś mocno w tą kulturę, to o wiele lepiej reagują na ten materiał. W sensie faktycznie słychać, że on jest gdzieś tam przystępny komercyjnie i osoby, którym gdzieś wcześniej wysyłałem na przykład swoją elektronikę, które tam kiwały głową i mówiły, że no fajnie, że coś robisz, nie? To teraz widać, że te reakcje są żywsze, jakieś takie bardziej szczere, że faktycznie bardziej to rozumieją. Nie jestem pewien, czy to działa w drugą stronę, czy dla tego środowiska stricte klubowego to już nie jest komercja i pitu i w ogóle o co im chodzi, nie? Ale może nie.
Nie, no ja myślę, że generalnie na pewno jest gdzieś tutaj taka pewna granica, tak? To znaczy, jeżeli dana osoba nie znajdzie w tej muzyce tej takiej typowej transowości dla muzyki klubowej, która takiej powtarzalności, tak? Właśnie tej energii, można by powiedzieć, weekendowej, tylko raczej muzykę, która opowiada jakąś historię, utwory, które fajnie jest przesłuchać, które niosą duży ten ładunek emocjonalny, ale przez to są może mniej powtarzalne, w takim znaczeniu, że ciężej jest do nich tak dużo wracać, jak do niektórych utworów muzyki elektronicznej.
Ja też sobie myślę o tym, że ta sinusoida, którą porusza się muzyka elektroniczna, czyli mocno i lżej, mówiąc tak w największym uproszczeniu, teraz opada właśnie na dno, to znaczy na dno BPM-ów, nie na dno generalnie. To znaczy po okresie pandemii był jakiś taki totalny wystrzał tej prędkości muzyki elektronicznej w klubach. To znaczy to musiało być szybkie, żeby chyba ta energia skumulowana w nas się uwalniała. A teraz obserwuję, że jest coraz więcej pomysłów nie tylko na właśnie materiał własny, autorski, ale też na przykład na cykle wydarzeń, które proponują inne podejście do muzyki elektronicznej, które no nie jest tak intensywne i tak brutalne. W tym wszystkim, w tej bańce znajduje się też między innymi muzyka ambientalna, która jest już całkowicie takim końcem spektrum, powiedzmy, ale gdzieś między tym ambientem, a tym hard techno jest właśnie taka organiczna muzyka elektroniczna, która no mam nadzieję, że będzie teraz stawała się coraz bardziej popularna, bo ona też pozwala, nie wiem, czy podzielicie moje zdanie w tym temacie, uczestniczyć w scenie muzyki klubowej w jakiś taki bardziej energetycznie oszczędny sposób dla odbiorcy.
No to jest zdecydowanie kierunek, który będzie teraz zbierał na znaczeniu, nie? W sensie w ogóle jakby za jakiś czas może ciężko będzie mówić o muzyce klubowej tak naprawdę, no bo i zmienia się podejście do, tak jak mówisz, o energetycznie, oszczędzaniu energii, powiedzmy. Ludzie nie chcą po prostu siedzieć późno w klubach po nocach.
Higieną energetyczną bym to może nazwała, teraz mi to określenie przyszło tak, do głowy.
Więc na pewno tutaj gdzieś nasz materiał trochę jest taką odpowiedzią świadomą na to, tak? Z mojej strony to były też jakieś poszukiwania możliwości wyrażania się muzycznie, które nie będzie ograniczone tylko i wyłącznie do tych jednak przestrzeni takich, kurczę, trudnych, tak? Trudnych do funkcjonowania w nich na dłużej. No, ktokolwiek, że tak powiem, już trochę dłużej gra, no to wiesz, że nie zawsze chce się siedzieć w tym klubie do godziny czwartej, bo nawet jeżeli faktycznie granie samego seta jest fajne, to jest to bardzo po prostu obciążające i fizycznie, i psychicznie. I gdzieś faktycznie ja osobiście szukałem jakichś możliwości spełnienia się muzycznie w troszeczkę lżejszych warunkach i tutaj z tym materiałem naprawdę bardzo mocno się z tym bawimy z Konradem, że możemy go prezentować w zupełnie różnych przestrzeniach. Mieliśmy okazję prezentować go na pokazie mody w Tarnowie już. Jakby to są różnego rodzaju okazje do wykorzystania tego materiału, których my wcześniej, będąc silnie osadzonym w kulturze klubowej, nie mieliśmy.
Ale to też już słowem zakończenia w tej drugiej części naszej rozmowy, to też daje okazję do, no nie ukrywajmy, innego komercyjnego wdrażania swojej muzyki w rynek. To znaczy nie jest to tylko sprzedaż płyty na potrzeby DJ-ów, którzy tę płytę później grają w swoich setach i oby ta sprzedaż była, bo przecież dobrze wiemy, że nie zawsze tak jest, nie zawsze muzyka do setów DJ-skich jest nabywana drogą oficjalną i legalną. Mhm. Nie ma co ukrywać, choć jest to chyba cały czas temat tabu, więc to takie odciążenie muzyki, czy celowe, czy niecelowe, sprawia, że pojawiają się nowe obszary właśnie nie tylko na to, żeby ją prezentować, ale wprost, żeby również zarabiać na niej pieniądze.
Tu Radio Kraków Kultura.
Wytwórnia pojawia się teraz na tapecie. Przypominam, że No Midi są w studiu Radio Kraków Kultura ze mną i rozmawiamy o ich najnowszym wydawnictwie. Wydawnictwie, które ukazało się nakładem Oficyny Polskiej Otake Records. No i właśnie o to Otake was zapytam. Bo zastanawiam się, czy dzisiaj cały czas istotne jest jednak to, żeby muzyka pojawiła się w ramach katalogu jakiejś wytwórni, a nie została wydana tak zwanym nakładem własnym. Jak to postrzegacie?
No oczywiście, że są elementy, czynniki, no po prostu label ma często większe zasięgi i tak dalej. Dla projektu, który też jakby do tej pory jeszcze nic nie wydał, no to że ktoś powiedział, ej, to jest fajne, chcę to wydać, to też jest jakby nobilitujące. A czysto tak już subiektywnie, to ja w ogóle jestem bardzo wdzięczny i Otake Records i Piotrkowi Bejnerowi, który się tym zajmuje, bo to już jest któryś projekt, który on mój wydaje i to zawsze była relacja na zasadzie, robisz fajne rzeczy, podoba mi się to, jak coś masz, to dawaj, wydamy to. Zawsze moje uwagi gdzieś tam nie próbuję tego zmieniać, tylko po prostu bierze to takie jakie jest i jakie ja chcę, żeby było. Także super, że w ogóle jest w Polsce instytucja, która umożliwia projektom, które nie są gdzieś tam nastawione na komercyjny sukces, wydawać te rzeczy i gdzieś tam daje im platformę do wysyłania tego szerzej.
No fajnie, że ktokolwiek tutaj tak jakby chce to wspierać, nie? I pchać dalej. I to takie wsparcie zawsze jest, kurczę, przydatne, no po prostu.
Ja też myślę, że to jest taki element profesjonalizacji sceny muzyki elektronicznej, że mamy te różne elementy, czyli mamy właśnie producentów i producentki. Na szczęście jest ich w Polsce coraz więcej, chociaż ten przyrost w stosunku do przyrostu DJ-ów na scenie chyba jest cały czas nierównomierny. Więc mamy potem ten cały segment managementu w muzyce elektronicznej. No i mamy również wytwórnie elektroniczne, więc tak teraz, kiedy o tym mówiliście, przyszła mi taka refleksja do głowy, że nawet jeżeli to nie ma spektakularnego wpływu na sukces wydawnictwa, to jednak ważne jest to, żeby się umacniały te powiązania i te wszystkie elementy, prawda? Żebyśmy przechodzili też na scenie muzyki elektronicznej w Polsce ten proces, który już trwa od wielu lat, profesjonalizacji tego świata.
warto też pamiętać, że po prostu inni artyści często obserwują te labele. I teraz kluczem do sukcesu tutaj w tego rodzaju muzyce i w ogóle jak jest się nowicjuszem, jest to, by trafić do tych innych artystów, którzy mogą czy to puścić nasze utwory w setach DJ-skich, czy to mogą tą muzykę gdzieś tam wypromować dalej. I często jest tak, że te wytwórnie mają swoją bazę, powiedzmy, już producentów zaprzyjaźnionych, którym te utwory jakby podsyłają, tak? Które oni mogą sobie sprawdzić, często na preferencyjnych warunkach te utwory mogą nabyć i tak dalej. I to często potrafi dać bardzo dużo, zwłaszcza jeżeli jakiś utwór właśnie trafi w ten sposób do, no można powiedzieć, jakiegoś bardziej wiralowego DJ seta czy innego nagrania, nie? I to może być po prostu dosyć istotna trampolina dla nowych producentów.
No i wydaje mi się też, że fajnie po prostu mieć drugą parę uszu i oczu, które na to spojrzy.
Nawet trzecią w waszym przypadku.
Tak, no bo w tym przypadku my wysyłaliśmy ten materiał już zmasterowany przez nas i wydawało nam się, że to jest super master i w ogóle jakby o co chodzi. A Piotrek zrobił drugi raz ten master i jest po prostu lepszy, nie? W sensie, bo ja doszedłem do wniosku, że jednak w naszym było dużo braków. Do czego może byśmy nie doszli, gdyby on tego nie posłuchał i nie zaproponował jakby innego podejścia, nie?
W którą stronę chcecie rozwijać ten projekt? Bo bardzo mocnym elementem projektu jest granie waszego materiału na żywo. I tak jak rozmawialiśmy dzisiaj, właściwie ta epka jest pokłosiem trochę live-aktów, które prezentujecie publiczności. Kolejne LP, teraz festiwale, teraz muzyka na żywo. Co was najbardziej interesuje w tym najbliższym czasie?
Kilka utworów mamy do skończenia kolejnych, tak żeby były w takiej formie już faktycznie gdzieś do wrzucenia, a tak to musimy troszeczkę zaktualizować nasz live act i szykować się na kolejne występy.
Tak, poza tym nie wiem, ja chyba nie mam jakichś takich sprecyzowanych oczekiwań. Myślę, że zabawa muzyką, po prostu robienie rzeczy i dzielenie się nimi. Może też jakby wykorzystajmy moment, żeby zareklamować nasze nowe, dziwne przedsięwzięcie pod nazwą Strefa Otwartych Brzmień,
tak
w którym
jest.
Streamujemy sety DJ-skie, czasem trochę coś na zasadzie audycji radiowych. Chcemy też do tego dołączyć właśnie element produkcyjny, żeby po prostu nasze sesje studyjne pokazywać, zapraszać ludzi. No i po prostu zabawa tym, co lubimy robić, bo skoro to jest jednak projekt mało komercyjny, oboje mamy jakby swoje życie i rzeczy zarobkowo, dzieją się gdzie indziej, a tu po prostu możemy robić to, co nam się podoba, więc chcemy
Strefa
robić.
Otwartych brzmień.
Tak,
to w takim razie zachęcamy do tego, żeby śledzić i zachęcamy też słuchaczy Radia Kraków Kultura do tego, żeby sięgnąć po całą waszą epkę No Midi, Movements, Otake Records. Serwisy streamingowe, Bandcamp również, wszędzie w sieci dostępna jest ta epka. Oczywiście podcast z naszej rozmowy znajdzie się na stronie Radia Kraków Kultura. Gdy tylko ta rozmowa się zakończy, a tam również wrzucimy dla państwa informacje, gdzie słuchać No Midi. Kola i Something byli moimi gośćmi na antenie Radia Kraków Kultura. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie.
Dziękujemy
również.
Tu Radio Kraków Kultura.